Jak naliczyłem 11 thrillerów psychologicznych. Cześć.
Cześć, witam Ciebie, Kubo, witam Państwa serdecznie.
Nie pomyliłem się w rachunkach?
Nie, 11 zresztą to moja ulubiona cyfra i ona chyba nie na darmo czekała na tą premierę pod skrzydłami wydawnictwa literackiego. Wszystko się zgadza.
No właśnie, będziemy rozmawiali oczywiście o Równonocy, będziemy też rozmawiali o Twoim takim, używając języka sportowego, transferze do wydawnictwa literackiego. A jeżeli mówisz, że 11 to jest Twoja szczęśliwa liczba, no to ja mam nadzieję, że to nie oznacza, że na 11 książkach poprzestaniesz.
Nie, ta 11 to jest dopiero otwarcie kolejnej 11, a potem przyjdą następne. Taką mam ogromną nadzieję, bo nie wyobrażam sobie wychodzić z tego świata. Zresztą to nie stał się mój odrębny, alternatywny świat, tylko on bardzo mocno zazębiony jest w tym, w którym funkcjonuję na co dzień. Także przemieszczam się po nich równolegle.
No to słuchaj, to bardzo dobrze w takim razie. Zacznijmy w ogóle od tego, że tak, że 11 września, właśnie to też i nieprzypadkowa, ta 11 podejrzewam, ukazała się Twoja najnowsza powieść, czyli Równonoc, ale zanim przejdziemy do Równonocy, do omawiania jej, to jeszcze myślę, że tytułem wstępu należy powiedzieć, należy uświadomić słuchaczy, że my mieliśmy już okazję się spotkać wcześniej na 10. Poznańskim Festiwalu Kryminału Granda, gdzie również na scenie w ramach gali premier mieliśmy okazję to i owo na temat Równonocy opowiedzieć. Powiedz mi, jakie były Twoje wrażenia po Grandzie?
Granda jest i zawsze była mojemu sercu bliska, bo właśnie tam stawiałam swoje pierwsze kroczki już takie potwórcze. Pamiętam, że tuż po premierze mojej pierwszej powieści zostałam zaproszona na jedną scenę z autorami, których ceniłam, a miałam poczucie, że w tamtym momencie mojego życia jeszcze nie jestem tak gotowa, jak wówczas byli oni, do tego, żeby czuć się pisarką, bo uważam, że to słowo, które zobowiązuje do jakości, do jakiegoś systematycznego tworzenia nowych historii. I tak od tamtego pierwszego razu Granda właściwie albo co roku, albo prawie co roku towarzyszy mi we wrześniu. Tak jak już sobie tutaj przed naszym połączeniem oficjalnym mówiliśmy, Granda jest takim miejscem, które łączy ludzi ze względu na panującą tam taką bardzo atmosferę sprzyjającą do tego, żeby otwierać się na wielu różnych płaszczyznach, wszelkie jakieś, nie chcę powiedzieć maski, ale wszystko to, co jest na dystans podczas różnych innych uroczystości targowych, tam zanika i pojawia się taka familiarność, serdeczność i no, przy tym fajna merytoryczna podbitka, czyli kryminał, intryga i mroczne historie, które wszyscy kochamy.
To będzie może banalne stwierdzenie, ale no, Granda jest okazją do tego, żeby autorzy i autorki mogli się spotkać ze swoimi czytelnikami.
Zgadza się. Tęskno jest za tymi spotkaniami w momencie, kiedy autor, pisarz wykonuje swoją pracę twórczą przed monitorem komputera albo researchując, rozmawiając też z innymi ludźmi. Natomiast oczywiście to są takie momenty spotkań face to face, gdzie ten przepływ energii tak bardzo potrzebny nam wszystkim jest na wyciągnięcie ręki. Tak.
Ale podejrzewam też, że takie festiwale właśnie, takie, tego typu imprezy, to jest też dobra okazja do tego, żeby spotkać się z kolegami i z koleżankami po fachu.
Zgadza się. Tych spotkań akurat w gronie twórczym w moim wypadku jest całkiem sporo, bo przyjaźnię się z dwiema autorkami, z Weroniką Matią i z Małgosią Liwią Sobczyk, także my często sobie posiadówy twórcze urządzamy, bo nie tylko przyjaźnimy się na tej niwie takiej czysto ludzkiej, też łączy nas ta wspólna pasja, ale oczywiście wszelkie spotkania i interakcje z innymi pisarzami to też jest wymiana tej swojej własnej twórczej bazy i wiedzy na temat tego, co się dzieje w światku literackim, ale nie tylko. Bardzo to lubię, chociaż przyznaję, że tegoroczna Granda była na takiej bardzo ostrej petardzie, jeśli chodzi o zwielokrotnienie różnych aktywności. I przyznam, że na tym after party, do którego doszło w sobotni wieczór, mój poziom energii sięgnął już dna. No ale oczywiście skrzętnie noszę te wszystkie fajne wspomnienia w sercu.
I teraz tak, wiem, że autorzy Nie lubią na to pytanie odpowiadać, ale ja je i tak zadam i za chwilę uzasadnię dlaczego. Chciałem cię zapytać o to, o czym jest Równonoc i teraz tak, dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że lubię usłyszeć z ust autora albo autorki, o czym jest jego książka, dlatego, że po pierwsze, często jest tak, że na odwrocie, na tej czwartej stronie okładki mamy jakiś opis i on niestety, ale często zdradza zbyt wiele fabuły, więc ja na przykład jak siadam do nowej książki jakiejś, to staram się nic na jej temat nie wiedzieć, nic nie czytać, żeby po prostu nie spoilerować i nie psuć sobie przyjemności. A poza tym mam wrażenie, że często w takich właśnie rozmowach autorzy podkreślają inne elementy danej książki, niż to wynika właśnie z tego takiego opisu, z tego powiedzmy streszczenia, czy z tego takiego wprowadzenia, więc lubię bezpośrednio z ust właśnie autora albo autorki usłyszeć, o czym jest ich książka i to jest taki powód.
Faktycznie, czasem ciężko jest w kilku zdaniach pomieścić całą esencję historii, tym bardziej, że ja chyba mam trochę tak, jak mistrz, którego bardzo, bardzo podziwiam, David Lynch, który zawsze otwierał to pole interpretacji dla odbiorcy. Natomiast oczywiście, że pewna idea stała za stworzeniem tej powieści. Także z początku wydawać się może, że Równonoc i jej głównym odniesieniem jest po prostu przesilenie letnio-jesienne, które następuje pod koniec września każdego roku. Ten czas w roku zawsze kojarzył się protagonistce Równonocy Justynie ze śmiercią, bo jako siedmioletnia dziewczynka w tragicznych okolicznościach straciła swoją siostrę, która była jej powiernikiem, jej przyjaciółką, jej najbliższą rodziną. A kilkanaście lat później, właściwie więcej niż 20 lat później, kolejna równonoc w życiu Justyny przyniosła inną śmierć. Tym razem dojdzie do niej w ośrodku leczenia fobii. Justyna, podobnie jak pięcioro innych bohaterów, mierzyła się bowiem z fobią wynikającą z tego traumatycznego doświadczenia, o którym wspomniałam. No i właśnie to, kto padł kolejną ofiarą równonocy i nie tylko, bo przede wszystkim ludzkiej ręki, nie zdradzę, żeby nie ujawniać zbyt wiele. Natomiast Równonoc, czytana metaforycznie, przede wszystkim w moim odczuciu miała być taką walką światła z ciemnością, bo tak jak na tych szalkach zjawiska, jakim jest Równonoc, mierzą się siły światła, czyli dnia i ciemności, czyli nocy, i walczą ze sobą o dominację, tak te dwie równouprawnione siły ścierają się wewnątrz moich bohaterów, którzy starają się zostawić za sobą jarzmo jątrzące się w nich przeszłości i kierują się w stronę światła, ale przynajmniej jedno z nich w tej bitwie polegnie.
No to powiem ci, że ja też sobie przygotowałem taki opis właśnie Równonocy. Oczywiście, żeby zdradzić to i owo, natomiast żeby nie ujawniać jakichś takich kluczowych momentów dla fabuły, więc pozwolę go sobie przytoczyć, o czym moim zdaniem jest Równonoc. No, tak naprawdę opowieść zaczyna się od tego, że Justyna, czyli główna bohaterka, traci siostrę w tragicznym wypadku, no i pomimo upływu lat nie potrafi sobie z tą traumą poradzić, więc trafia do ośrodka, w którym leczy się pacjentów z nietypowymi fobiami, no i tam trafia pod opiekę ekscentrycznego doktora Jana Wernera, który korzysta z kontrowersyjnych metod terapii, i podczas pobytu w tym ośrodku dochodzi do tragedii. A 3 lata później, kiedy no, Justyna jakoś próbuje sobie to życie poukładać, pomimo tych dwóch tragedii w jej życiu, Justynę odwiedza jeden z uczestników terapii, który twierdzi, że tamta tragedia nie była tylko nieszczęśliwym wypadkiem. No i zaraz po wizycie owego kolegi dochodzi do kolejnej tragedii. I powiem ci, że kiedy sobie robiłem notatki i kiedy zastanawiałem się, co mogę o Równonocy powiedzieć, żeby coś powiedzieć, a żeby jednocześnie nie powiedzieć zbyt wiele, to wyszło mi coś takiego, bo myślę, że tyle można ujawnić, nie zabierając zbyt wiele przyjemności z czytania, z poznawania fabuły na własną rękę czytelnikom.
Pokryły się nasze spostrzeżenia.
I pierwszą rzeczą tak naprawdę, która przykuwa wzrok i uwagę, jest okładka Równonocy, bo ona w ogóle ma bardzo miłą dla oka kolorystykę, dlatego że z jednej strony mamy dużo zieleni w charakterystycznym odcieniu, niestety nie wiem, jak się nazywa ten odcień zieleni, ale są też akcenty takie, powiedzmy, no nie wiem, pomarańczowe, ale to ja o facet opowiadający o kolorach, to moja diagnoza może być nietrafna. I powiem ci też, że ta okładka i ten taki styl, powiedzmy, czy ten klimat, w którym utrzymana jest ta okładka, mnie się trochę kojarzy z książkami fantasy albo science fiction.
Wiem, i to obawiałam się, że to może stać się też trochę przekleństwem tej książki, bo padały takie z wielu ust, nie tylko z twoich, głosy, że gatunek, który sugeruje, może odbiegać od tego, którym Równonoc się faktycznie wpisuje. Natomiast prawdę mówiąc, bardzo chciałam, żeby to wydanie Równonocy było symboliczne, jeśli chodzi też o oprawę tej książki. Miałam swój udział w jej tworzeniu, to znaczy oczywiście nie ingerowałam bezpośrednio w sam proces powstawania tej okładki, natomiast pewne wytyczne, które przekazałam razem z moją redaktorką grafikowi, też były brane pod uwagę i pamiętam, że w tych swoich wskazóweczkach zapisałam takie jedno zdanie, że bardzo zależy mi, żeby ona była wyrazista i żeby odklejała się od tych wszystkich okładek, które są obecne na rynku i też od tych okładek, które powstawały wcześniej we współpracy z wydawnictwem Muza. I zdaję sobie sprawę, że było to obarczone tym ryzykiem i często też w rozmowach z czytelnikami słyszę głosy, że tamte były jednak trochę bardziej klimatyczne. Ale ja kocham tę okładkę i cieszę się, że ona się tobie też podoba. I myślę sobie, że czasem warto postawić wszystko na jedną kartę i zaryzykować, nie kalkulując, czy dana kolorystyka pasowuje się w dany gatunek, czy nie. Na pewno jedno ją charakteryzuje, to, że ona się wyróżnia i kolorystycznie, i tym motywem też na tle innych okładek. No ale to prawda, że takie skojarzenia się pojawiają. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, ja sobie lubię bardzo gładzić fakturę tej okładki, bo wtedy czuję pod palcami takie delikatne gwiazdeczki, które są naniesione na papier. Nie wiem, czy je wyczułeś pod swoim palcem, ale one też tam są i migoczą delikatnie.
Tak, powiem ci, że to jest w ogóle też bardzo, bardzo fajny dodatek, tak? I jeżeli ktoś na przykład zaopatrzył się w e-booka albo w audiobooka, no to akurat tego doświadczyć nie mógł, jeżeli chodzi o Równonoc, ale faktycznie jest to taki miły dodatek organoleptyczny, powiedzmy. A jeśli wspomniałaś o tych okładkach, to mam też takie przemyślenia, że z jednej strony jest kilku autorów, którzy też piszą powieści gatunkowe i też okładki tych ich książek, zresztą poczytnych, też teoretycznie mogą wprowadzać czytelnika w błąd co do zawartości i mam tutaj na myśli na przykład serię z Igorem Brudnym Przemysława Piotrowskiego, dlatego że te okładki są bardzo takie horrorowe wręcz. I też jak tutaj rozmawiałem kilka razy z Przemkiem, to właśnie rozmawialiśmy o tych okładkach, no i on mówił mi, że to jest taki celowy zabieg właśnie, żeby, no żeby one były mocne, żeby one były wyraziste. No i moim zdaniem ruch trafiony, to jest po pierwsze, a po drugie podejrzewam, że to może być to dość banalne stwierdzenie, ale przecież czytelnicy, którzy, nie wiem, wchodzą do księgarni i szukają jakiejś książki w ciemno, no to ich uwagę właśnie powinna przykuć okładka, tak? No ludzie kupują oczami. Oczywiście jasne, można pójść do księgarni i można kupić książkę, którą ktoś ci polecił, ktoś ci zarekomendował, albo po prostu, bo jest to książka twojego ulubionego autora, ale jeżeli krążysz czy po księgarni, czy po bibliotece na przykład i się zastanawiasz, co by tutaj wziąć do ręki, no to w momencie, no powiem ci, że jak ja bym zobaczył na półce właśnie w księgarni taką, wiesz, zielono-pomarańczową okładkę, taką senną, taką właśnie, to bym na pewno na nią zwrócił uwagę, więc moim zdaniem to jest dobry ruch. O.
To cieszę się. Ja też tak to odczułam i powiem sobie, ty mówiłeś o tej zieleni. Mi ta zieleń kojarzyła się, nie jestem w stanie jej nazwać, natomiast wyobrażałam sobie taką fiolkę z trutką, z taką zatrutką zieloną, która bulgocze i to jest właśnie ten kolor. No i ta trucizna bardziej sącząca się może z ust ludzkich, ona też tam jest takim dosyć mocnym motorem napędzającym tej historii, także jest, uważam, jak najbardziej skorelowana z zawartością.
Czyli fiolka z nomen omen zatrutką, tak?
Zatrutka to też jedna z moich książek, tak, także pewien przeskok mentalny w czasie też był.
Mnie się ten kolor teraz skojarzył z taką, wiem, że prawdopodobnie to, chociaż z drugiej strony, z taką z rzęsą wodną, która porasta, jakieś tam jeziora na przykład.
Ale to miałeś, widzisz, lepsze, takie bardziej delikatne i wysublimowanie skojarzenie niż ja. Ja poszłam grubo, truciznę.
No słuchaj, wiesz, jest to thriller, więc tutaj muszą być te skojarzenia takie, a nie inne, powiedzmy. No dobrze, to w takim razie, bo my tutaj mnóstwo czasu poświęciliśmy okładce, my oczywiście do treści przejdziemy, Równonocy, ale jeszcze myślę, że warto tutaj podkreślić, że to jest twoja pierwsza książka, która ukazała się pod skrzydłami wydawnictwa literackiego.
Zgadza się. Nie ukrywam, że wciąż jeszcze i mam nadzieję, że przez długi, długi czas rozpierać mnie będzie duma, że powierzono mi zaufanie i zresztą nie tylko była to taka symboliczna zmiana, bo mam poczucie, że ta książka różni się od pozostałych. To znaczy, pewnie każdy autor odnosi wrażenie, że z każdą kolejną historią, którą tworzy, ta zmiana jest w nim wyczuwalna. Z wielu powodów, chociażby z tego powodu, że jako ludzie rozwijamy się, dążymy do nowych rzeczy, do nowych celów i jest mi trudno położyć na szalki wagi wszystko to, co sprawiło, że uważam, że ta książka jest inna. Nie chcę powiedzieć, że najlepsza, chociaż odczuwam, że jest najbardziej dojrzała, najbardziej ja ją zgłębiłam poprzez też innych ludzi, bo ta książka to też wiele spotkań z ludźmi, wiele wycieczek do miejsc, których tam osadziłam, wiele konsultacji, które pomogły mi stworzyć takie żyjące we mnie tworzywo. Także ta zmiana miała miejsce właśnie poprzez to wszystko, co się zadziało, dlatego myślę sobie, że poszła ona po prostu też równolegle w parze z nową opieką wydawniczą. Być może czułam tą presję albo odpowiedzialność tego, żeby powierzyć książkę wydawnictwu takiemu, które no, znane jest z wydawania książek, które są ważne. Wydawnictwo znane z dbałości językowej, z wielu aspektów. Każdy z nas pewnie kojarzy WLK po prostu z jakością wydawanych książek. I chciałam mieć poczucie, że materiał, który ja oddaję, jest w pełni, nie chcę powiedzieć perfekcyjny ani idealny, ale taki, wobec którego ja czuję 100% przekonanie, ale przede wszystkim chciałam zadowolić samą siebie i no, przy tej książce zadziało się również wiele innych rzeczy, takich, których do tej pory nie robiłam, chociażby, już nie będę przytaczać ich wszystkich, ale chociażby zawsze wychodziłam z założenia, że nie wyobrażam sobie tego, by wyrzucić spory fragment tekstu, nad którym pracowałam nie tylko dniami, ale czasami nawet tygodniami. I pisząc Równonoc, dotarłam do brzegu po ponad 7-miesięcznej pracy. No i na takim etapie już sczytywania, mówiąc brzydko, tekstu, zorientowałam się, że pierwsza prawie połowa, no może przesadziłam, ale więcej niż 1/3 książki, nie współgra tak bardzo z rytmem pozostałej części, jakbym sobie tego mogła wyobrazić. Wiem, czego to było wynikiem. Było to głównie wynikiem tego, że podczas takich twórczych rozmów z jedną z moich przyjaciółek, o której wspomniałam, Weroniką Matią, która prowadzi szkołę kreatywnego pisania, przegadywałyśmy sobie różne techniki twórcze. Ja zawsze byłam fanką takiego samorodnego prowadzenia swoich własnych ścieżek twórczych, natomiast Weronika, no jako też nauczycielka w tej szkole, wielokrotnie stosuje takie świadome strategie tego, jak poprawiać, ulepszać, wzbogacać ten tekst. I jedna z takich strategii bardzo mi się spodobała, jest to mianowicie technika show, don't tell, której pozwalamy czytelnikowi między wierszami odczytywać dane cechy bohaterów albo w taki bardziej trochę intymny sposób wchodzić w interakcję z tym tekstem. I czytając właśnie ten początkowy materiał, zdałam sobie sprawę z tego, jak kurczę wiele było miejsc jeszcze, w których można by było tą technikę zastosować. No i prawda jest taka, że w dużej mierze przepisałam ten tekst zupełnie od początku i naprawdę, będąc sobą jeszcze 2 lata temu, pomyślałabym, że to jest jakiś, nie wiem, samozwańczy akt szaleństwa. A teraz czułam, że to musi mieć swój czas i miejsce i to musiało się zadziać, żeby w moim odczuciu ta książka była po prostu lepsza. Więc takie to różne czary Marysi.
Podejrzewam, że nie będzie wielkim odkryciem, jeżeli powiem, że Równonoc no to jest to thriller z mocnym naciskiem na warstwę psychologiczną, chociażby przez wzgląd na to, jaka fabuła została tutaj przedstawiona. Jeżeli chodzi o czas i miejsce, no to jego akcja toczy się w Poznaniu, ale sam ośrodek, w którym to doszło do tragicznych wydarzeń, mieści się, z tego co sobie zdołałem wynotować, w podpoznańskim Puszczykowie.
Zgadza się. Często dzieje się tak, że do książek wplata miejsca znane i mi bliskie, ale nie tylko, bo 50% miejsc do których wracam, to są właśnie te dosyć mocno zakorzenione we mnie, a pozostałe odkrywam kierowane swoją własną ciekawością. Ale tak, Puszczykowo to było miejsce i jest dla mnie bardzo ważne, bo jako mała dziewczynka spędzałam tam właściwie każde letnie wakacje. Moja ciocia miała działkę, na której posadowiony był taki trójkątny domek, właśnie tram, w którym mieszkali uczestnicy terapii cierpiący na różne fobie, a ośrodek leczenia terapii mijałam bardzo często na leśnych spacerach nad rzeką, więc bardzo często jeszcze teraz do niego wracam i czasami łapię się na tym, że wypatruję, czy nie pojawi się tam któraś z postaci, którą stworzyłam. Więc tak, jest Puszczykowo, jest też Poznań, w którym się urodziłam i wychowałam, do którego wracam, bo teraz często dzielę swój czas pomiędzy Trójmiasto a Poznań właśnie.
Czy ja dobrze zrozumiałem, że ten ośrodek, który opisałaś w Równą Nocy, ma swój taki pierwowzór w prawdziwym świecie?
Tak, tak. On jest ulokowany nawet na tej samej ulicy, na ulicy Wodziczki. Natomiast w tym miejscu mieści się tam ośrodek szkoleniowy, także czworak, w którym też dochodziło do terapii, on istnieje, natomiast ma zupełnie inne przeznaczenie niż ten, który ja dla niego wymyśliłam. Natomiast topografia absolutnie nie odbiega od tej przeze mnie przedstawionej. Tuż przed ośrodkiem znajduje się dawny wał przeciwpowodziowy, przez który przechodziła Justyna w poszukiwaniu kogoś, nie będę zdradzać kogo. Natomiast za wałem mieści się polana porośnięta przez sosny, no i wzdłuż niej biegnie rzeka, więc topograficznie wszystko się zgadza, natomiast warunki, w których dochodziło do terapii, no zostały już przeze mnie zmienione na potrzeby książki. I tak jak mówię, przyniosłam również elementy swojego dzieciństwa i domku swojej cioci w to miejsce, ale za to kocham tą twórczą robotę, za tą wolność mieszania, łączenia, a jednak sprawiania, że ma to mieć ten wiarygodny wydźwięk.
No to w takim razie jeszcze warto powiedzieć coś, bo powiedzieliśmy o miejscu, warto jeszcze powiedzieć to i owo o czasie, w którym toczy się akcja Równo Nocy, dlatego że ty prowadzisz tę opowieść na takich dwóch planach czasowych. Współczesny, ten plan współczesny to jest sierpień 2024 roku, no a wydarzenia związane z tą feralną terapią to jest sierpień roku 2021. I teraz tak, mam następujące pytanie, bo Równo Noc wyszła 11 września, czyli powiedzmy późnym latem. Akcja właśnie Równonocy też toczy się późnym latem. I powiem ci, że zastanawia mnie, czy na przykład wybranie takiego, a nie innego terminu premiery książki było przemyślanym działaniem, żeby na przykład czytając książkę zaraz po premierze, żeby móc jeszcze na przykład jakoś się utożsamić chociażby przez wzgląd na pogodę, że dostajemy powiedzmy książkę do ręki późnym latem, akcja jej toczy się późnym latem i dzięki temu możemy jakoś tak mocniej wsiąknąć w tę opowieść. Czy to jest przypadek?
To było w dużej mierze akcydentalne, chociaż nie do końca lubię myśleć o tym, że coś się wydarzyło przez przypadek, tak jak wspomniałam o tych jedenastkach, które są dla mnie ważne. Po prostu dowiedziałam się, że data premiery ma być wyznaczona na 11 września i chcę wierzyć w to, że tak po prostu musiało być, chociaż wstępnie z wydawcą ustaliliśmy początkowo termin, to znaczy padła propozycja lipca. Tekst oddałam, z tego co pamiętam, pod koniec stycznia, dlatego tym pierwszym realnym terminem wydania tej książki był lipiec, natomiast powiedziałam, że wolałabym zostawić czy przełożyć premierę jednak na jesień z obawy o to, że książki wydawane w okresie letnim rzadko kiedy, w takim późnym okresie letnim, a nie przed początkiem wakacji, nie mają aż tak wielkiej szansy, żeby na rynku na dłużej zaistnieć. No i wydawnictwo literackie zgodziło się na ten termin nieco późniejszy, natomiast data 11 września już została podana później. No i cóż to dużo mówić, w pełni się z nią zgadzałam, bo nie tylko dlatego, że w pewien sposób zazębiała się z czasem, który zabierał nas do Równonocy, ale no właśnie z tą 11.
Powiem ci, że kiedy czytałem Równonoc, zastanawiałem się, o czym to jest opowieść. To znaczy, czym jest ta historia, ale nie na poziomie fabuły, tylko na poziomie wartości. I wydaje mi się, że to, co ja odczytałem z tej powieści, to jest taka refleksja nad tym, jak traumy i nieszczęścia kształtują nas jako ludzi, naszą osobowość.
Zgadza się. Zresztą psychologia zawsze była bliska mojemu sercu i prawdę mówiąc, gdyby nie to, że studiowałam filologię angielską i przez wiele lat poświęcałam swój czas pracy nauczyciela, to pewnie chciałabym być psychologiem, bo generalnie mam chyba jakąś łatwość w rozumieniu ludzi, w współodczuwaniu i chciałam, uwierz mi, porwać się na to, żeby studiować psychologię w Poznaniu. Natomiast przeraziła mnie ilość kandydatów na jedno miejsce. Pamiętam, że było to 40 osób, a ja w tamtym czasie nie czułam się odpowiednio przygotowana do tego, żeby kandydować. No ale nie zmieniło to faktu, że psychologia zawsze była obecna w moim życiu, że często dokształcałam się, kupując sobie różne materiały, książki, rozmawiając z ludźmi, którzy prowadzili różne terapie, żeby zaspokoić po prostu swoją ciekawość. Zawsze byłam też fanką determinizmu historycznego, czyli mówiąc prostszym językiem tego, jak nasze dzieciństwo i środowisko, w którym dorastamy, kształtuje nas i wpływa na nasze dalsze życie, albo predysponując nas, ułatwiając nam pewne rzeczy, albo wręcz przeciwnie, blokując drogi, którymi powinniśmy zmierzać. Także właśnie tak jest w Równonocy. Wszyscy moi bohaterowie, ci cierpiący na fobię, ich takim spoiwem jest to, że każdy z nich na wczesnym etapie swojego życia doznał zespołu stresu pourazowego. Nie chciałabym mówić o wszystkich historiach, broń Boże, bo to ma dopowiedzieć książka, natomiast moi bohaterowie cierpią między innymi na nelofobię, która jest fobią charakteryzującą się lękiem przed szkłem, akrofobię, czyli lęk powodująca lęk przed wysokością, hipochondria, jest też hafofobia, czyli lęk przed dotykiem i inne, ale wszystkie mają swoje zarzewie w przyszłości. Pojawia się też w mojej historii taka dosyć ciekawa, eksperymentalna terapia, która na poziomie Jana Wernera została przeprowadzona nieprawidłowo, ale zachęcam i zresztą mówiąc o wydźwięku i tym, co Równonoc miała nieść, jest też zachęcenie ludzi do podejmowania walki o to, żeby wyjść z tego cienia, w którym czasami od wielu lat tkwimy, a boimy się czasem przed, nie tylko przed innymi, ale przed samym sobą przyznać, że degradują nasze życie. I właśnie jedną z takich terapii pomagającą zneutralizować nie tylko stany lękowe, ale generalnie wszystko to, co nas hamuje w naszym rozwoju, jest terapia EMDR, czyli terapia polegająca na odwrażliwieniu i zatartych wspomnień, ale też wspomnień świadomych, z którymi nie potrafimy jeszcze się oswoić, za pomocą metody gałek ocznych. Niektórzy myślą, że ona wprowadza w taki stan quasi-hipnozy, ale w rzeczywistości już na takim finalnym etapie tej terapii dzieje się to, co dzieje się w fazie REM, kiedy śpimy. Właśnie kiedy kładziemy się spać, często wszystkie takie troski dnia codziennego, oczywiście to są troski mniejszego kalibru, ale one neutralizują się, kiedy nasze gałki oczne w trakcie snu przesuwają się w prawą i lewą stronę, tak naprzemienną. No a w trakcie takiej świadomej terapii terapeuta doprowadza do podobnego stanu gojenia się myśli. Oczywiście dużym uproszczeniem jest to, o czym teraz mówię, bo jest to nie tylko faza wodzenia wzrokiem za palcem i podążanie za wskazówkami terapeuty. To jest proces wieloetapowy, w którym też należy i sobie, i terapeucie dostarczyć różnych wskazówek poprzez, nie wiem, chociażby taki dzienniczek samoobserwacji i inne. Ale mówię o tej terapii, bo żeby świadomie i w pełni podejść do tego tematu, wzięłam udział w jednej takiej sesji i wiem, że warto, przynajmniej warto spróbować. Jeśli nie tego, to warto próbować zawalczyć o siebie, bo tym również Równonoc stoi, ale nie tylko. Jeśli chodzi o wartości, chciałam przemycić tam również wszystko to, co jest dla nas ważne, nie tylko tą walkę o to, żeby być w pełni świadomie, ale też o to, jak budować wartościowe relacje i jak ucinać wszystkie te, które mogą się dla nas okazać destrukcyjne. Ale więcej wiwisekcji chyba nie będę tej książki robić, bo naprawdę lubię, kiedy ona wybudza w czytelniku coś, co dla niego jest w jakiś sposób istotne, a co ja pisząc ją, może nie było dla mnie nieistotne, broń Boże, ale co było dla mnie ukryte, a dopiero się wydobywa na światło dzienne, kiedy odbija się w lustrze jak lustrze w czytelniku.
No dobrze, to w takim razie ja mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia była Ewa Przydryga. Dzięki.
Dzięki serdeczne. To super rozmowa.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM. Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Masza Wągrodzka w Rock Radio jest. Hej, hej.
Hej, hej.
Jak tam nastrój, jak nastawienie, bo gdzieś tam wyczytałem, naczytałem się, przejrzałem internety, że mówiłeś, że ten rok poprzedni, 2023, to był taki, wiesz, od 1 do 31 ciągła praca, ciągła jakieś wyzwania, a ten rok miał być taki nieco spokojniejszy. I udało się?
Tak. Tak, udało się i to dosyć, powiem szczerze, jestem zaskoczona, że tak sobie założyłam i że rzeczywiście dowiozłam tę troskę o siebie. Teraz już oczywiście jest inaczej, więc może nie cały rok, bo jesień jest dosyć intensywna, ale faktycznie od jak zeszłam z planu w zeszłym roku, pod koniec grudnia, to jeszcze, czy tam listopada, w każdym razie jeszcze tam jakieś rzeczy były, dogrywałam spektakle i potem od stycznia elegancko wyjazdy, yoga, dbanie o naderwane więzadła, takie różne bardzo nudne dorosłe rzeczy.
Aha, ale no właśnie, a czy to było z tym związane, że jak miałaś to postanowienie noworoczne, którego się akurat, o dziwo, jak to można pomyśleć
tak,
sobie, trzymałaś. Czy to było akurat związane z tym, że okej, propozycje może i nawet były podobne jak w poprzednim roku, tylko właśnie powiedziałeś sobie nie, to jest ten czas, że muszę coś zobaczyć, właśnie coś zwiedzić, że na razie dziękuję, że na zasadzie serdecznie dziękuję, ale proszę zadzwonić za 3 miesiące.
Tak było z jedną propozycją i rzeczywiście to mnie kosztowało trochę nerwów, bo to była dosyć duża rzecz. Ale czułam, że faktycznie no po prostu położę się do dołka, zasypię się piaseczkiem i tak się skończy mój piękny żywot, jeżeli to wezmę. No, musiałam odpuścić, bo byłam naprawdę wrakiem, ale później na moje szczęście już więcej takich sytuacji nie było. Nie musiałam nic zrzucać, nie musiałam sama się ze sobą boksować. Faktycznie jakoś tak się pięknie jak w Herkulesie ułożyły gwiazdy, że oprócz tej dużej decyzji na początku roku nie musiałam już więcej takich podejmować.
A to tylko tak słuchaczom radia, może powiedzmy w tak pije do tego 2023 roku, to co cię tak w pozytywnym sensie wymęczyło? Co tam się działo tak pokrótce? Znaczy, nie musimy iść od razu od 1 stycznia na 31 grudnia każdy dzień omawiać, ale, bo ten rok, jak powtarzałeś, był przełomowy.
Tak, tak. Najpierw rzeczywiście w pierwszej połowie roku robiłam jeden serial, który już miał premierę, Kiedy ślub, na Canal Plus. To nie było jakieś ekstremalnie męczące samo w sobie, ale miałam to rzeczywiście połączone z premierą w teatrze, a zdjęcia, ponieważ no wiecie jak to jest, albo próby, albo obsada, jak to się mówi, no to u nas była obsada, ale był problem z terminami, w związku z tym kręciliśmy jakoś po nocach, a ja w ciągu dnia siedziałam całe dnie w teatrze, więc pracowałam naprawdę no po 17-18 godzin, to był hardcore. A później, jak już myślałam, że ten hardcore zmierza ku końcowi, to nie chcę powiedzieć przez przypadek, żeby jakoś tak sobie specjalnie nie odbierać, ale powiedzmy w dużym chaosie i dosyć niespodziewanie...
Zrzućmy na te gwiazdy tam.
Tak. Herkules, gwiazdki, tak. Śpiewające muzy. Faktycznie tak w takim dużym dosyć zaskoczeniu, w zasadzie z dnia na dzień zostałam zaangażowana do Matek Pingwinów. Wczoraj wyszedł trailer, więc...
Widziałem.
Tak, więc...
Pogadamy o tym dzisiaj jeszcze na pewno.
No i to, powiedzmy sobie szczerze, to była najlepszy czas mojego zawodowego życia, ale też najbardziej wymagający to na pewno.
No i zakładam, że pewnie też taka refleksja, że jest załóżmy któregoś dnia godzina 22, wracasz zmęczona i tak mówisz, warto było iść w tę stronę.
Warto, warto.
No i bardzo dobrze. Ale właśnie, o matce pingwinów chciałem pogadać, bo zwiastun można znaleźć, tak jak powiedziałeś, jest dosyć świeżutki. Premiera też niebawem w listopadzie. I to jest... Znaczy, nie widziałem go jeszcze, ale serial, który już sam opis powoduje, że rodzi się milion pytań, że człowiek się zastanawia, bo jest to niesamowite łączenie, powiedzmy, światów, tak? Świat MMA, który nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie jest bardzo odległy.
Tak, dla mnie też. Był.
Był. No właśnie. To jak to było w tym świecie?
No, diametralnie się zmieniło moje myślenie na ten temat. To nie jest tak, że ja będę teraz pierwszą fanką.
Nie?
I to nie jest... Pierwszą nie, ale w pierwszej dziesiątce powiedzmy.
Tak.
Nie no, rzeczywiście zostałam trochę jedną nogą.
W oktagonie.
W oktagonie. Może nie... w samych tych federacjach i nie śledzę tego jakoś tak bardzo dokładnie, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że coś, co się wydaje być absolutnie z innej planety i rodzaj tych emocji i pracy i w ogóle takiej subkultury, myślę też można powiedzieć, fajterskiej, nagle zaczynasz go rozszyfrowywać, te osoby stają ci się coraz bliższe, ich myślenie staje ci się coraz bliższe i to jest dziwne na początku, bo w zasadzie spędzasz cały swój wolny czas, chociaż nie wiem, czy on był wolny, bo jednak to było przygotowywanie do roli, ale powiedzmy twój wolny czas znika na rzecz treningów. I poznajesz coraz więcej osób, zaczynasz rozumieć to, ile oni pracy w to wszystko wkładają, jakie to jest cholernie dokładne. To naprawdę, to są milisekundy, to są tak pracowici ludzie, tak oddani temu, co robią, tam nie ma miejsca na żadną przypadkowość i to mi w jakimś sensie zaimponowało. Też jest coś takiego, może to jest stereotypowe, co powiem, ale to jest taki miły akurat stereotyp, który się potwierdził, że to są takie ziomki, takie kumple. Mm-hmm. Że jak już ich poznasz, to wiesz, że można na nich liczyć.
To trochę, wiesz, jak na dzielni, nie? Masz swoich ziomków.
Tak, jak najbardziej. Więc to jest też mega ciekawe, ale faktycznie... No w ogóle dokopać się do tego, o co w tym chodzi, czemu ty w ogóle włazisz do tego oktagonu, co się tam takiego dzieje, no to było dla mnie wcale nie takie oczywiste. Mhm. No, ale tutaj nie mogę zdradzać, ale jeszcze nie zostałam przeszkolona przez Netflix, co mogę mówić, a co nie, ale...
Wiem, ale... bo to można wartość nerki potem albo i więcej.
Dokładnie, a mam tylko dwie, więc, więc trzeba oszczędzać.
To tak
ale...
na oko.
Na około powiem tak. Bo to jest w trailerze, więc tego się trzymam. I mam nadzieję, że pozostanę w całości ze wszystkimi organami. Więc ten moment, kiedy już szykujesz się do tej walki i jest ten kostium specjalnie zaprojektowany, bo one sobie projektują te kostiumy, to znaczy ktoś im, ale nie, to też nie jest przypadkowe. Te włosy, te warkoczyki, a potem już zakładasz ten kostium i idziesz i ci ludzie, w moim przypadku statyści, ale jednak są tam i drą się i ktoś ci nakłada wazelinę na twarz i sprawdza to wszystko i te lampy i to napięcie. No 100%. Więc ja gdzieś to takie napięcie samo w sobie było mi łatwo wygenerować i ten taki nerw, ale przyczynę tego, czemu w ogóle idziesz tam wśród tych ludzi i czemu włazisz do tego oktagonu, no to nie było aż tak oczywiste.
No i zakładam, że też pewnie będziemy to śledzić razem z twoją bohaterką pewnie w tym serialu. Dlaczego?
Od drugiej strony chyba. Bo my ją już zastajemy, kiedy ona jest dość utytułowaną zawodniczką, nie jest jeszcze bardzo popularna, ale tak światowo, ale jednak jest rozpoznawalna. I będziemy się trochę cofać i to backstory poznawać, więc raczej w tę stronę.
Będzie mały cytat z ciebie. Już wspomniałaś o serialu, nad którym pracowałaś w zeszłym roku. Chodzi o serial Kiedy ślub. Kiedyś powiedziałaś, że ja w ogóle nie wiem, czy byłabym w stanie kiedykolwiek kogokolwiek poślubić. Małżeństwo to jest dla mnie dziwna instytucja.
No cóż, podtrzymuję.
No i właśnie, to po pierwsze podtrzymujesz. Dwa, tu mamy trochę podobne spojrzenie na życie, ale zapytam cię, dlaczego tak uważasz?
Dla mnie przede wszystkim przedziwne jest, może to wynika, nie wiem, z jakichś moich wstydów albo lęków albo czegoś, ale jest to dla mnie bardzo dziwne, że miałabym przed tłumem ludzi z własnej woli tak się obnażać do jakiejś mojej prywatności. I nie potrzebuję chyba składać przysięgi przed bliskimi i jakimiś siłami wyższymi, cokolwiek, w cokolwiek, ktokolwiek wierzy.
Żeby upewnić się w to, co i tak wierzysz i czujesz.
Tak. Jeżeli chodzi o taki aspekt bardziej prawny czy systemowy, no to jasne. No ale to czemu by nie zarejestrować związku partnerskiego? Ach tak, bo nie mamy ich, rzeczywiście. Ale no gdybyśmy mieli, to myślę, że dla wielu par, nie tylko nieheteronormatywnych, myślę, że dla heteroseksualnych par to też byłoby bardzo dużo ułatwienia i wygoda. Tak, ta cała ceremonia ślubna mnie to jakoś zawstydza w jakiś sposób. A może to też chodzi o to, że to jest jakiś rodzaj też takiego performance'u, są przydzielone role, jesteś tą panną młodą, występujesz.
Ale też czasami jest to, co często może się odczuwa, presja.
Tak, i myślę sobie, po co ja miałabym sobie to robić i po co ja miałabym znowu występować. Ja już dużo występuję w innych miejscach. Tak. Jeżeli kogoś kocham, nie potrzebuję chyba tego tak jakoś z pompą wyznać. I rzeczywiście ta presja, która mnie zupełnie to petryfikuje. Ja nie wiem, jak ja mogłabym stanąć, będąc w takim stresie, wyznawać komuś miłość, kiedy ja mogę to zrobić w domu na kanapie.
Dokładnie.
I wtedy...
Mając widownię całą, tutaj jakiś anturaż.
Tak, to jest naprawdę, naprawdę trudne i no ale to powiem teraz modnie i terapeutycznie, to jest moje. To jest moje, rozumiem, że dla innych to jest jakiś absolutny wykręt, że oni właśnie mogą zrobić imprezę na cześć swojej miłości.
I też jest super ta strona.
Tak. I jak patrzę na to z boku, to mnie na przykład bardzo wzruszają te ceremonie, lubię na nich być. Różnie z weselami, zależy w jakim stylu, ale no, tak. sam ten moment zaślubin tak. jest dla mnie ekscytujący, jak go oglądam z zewnątrz, ale myślę sobie, że dla mnie prywatnie, gdybym miała tam stanąć i to nie wiem, jakoś tak przytłacza mnie ten nerw.
A zapytałem cię o to nie to, żeby była jakaś nie wiadomo jaka klikalność, zaraz będą jakieś komentarze pod postem, pod naszym zdjęciem, tylko jak to przeczytałem, to zdanie, to specjalnie pomyślałem, poruszę ten wątek, żeby, tak jak powiedziałaś, nie oceniać, która opcja jest lepsza. Czy ktoś chce iść sobie właśnie wziąć ślub, czy ktoś chce żyć w ten sposób, że bez ślubu, to właśnie teraz o tym mówimy i ty powiedziałaś swoją wersję i nie znaczy, że ona jest lepsza czy gorsza. Tylko, żeby ktoś, kto nas na przykład słucha, myślił, a no tak, bo oni mają teraz te nowe takie, te bo łatwiej.
W ogóle nie, w ogóle nie nowe. Ja po prostu, może z doświadczenia, a może, zaraz też, a ta młoda, jakie ona tam ma doświadczenie. Ale może z doświadczenia, może z obserwacji. Myślę sobie też, że sam fakt tego, że stoisz i obiecujesz komuś, że zawsze będę cię kochać i nigdy cię nie opuszczę. Myślę sobie, że w danej chwili wypowiadając te słowa, na pewno ludzie w to wierzą. I to jest piękne. Ale nie da się obiecać zawsze, nie da się obiecać nigdy. To jest niemożliwe, po prostu to jest dla mnie logicznie sprzeczne. I jeżeli może treść przysięgi byłaby inna, to może byłoby mi to bliższe, że zrobię co w mojej mocy, będę najlepszą osobą, jaką tylko mogę być i zrobię wszystko po prostu, żebyś miał najlepsze życie we wszechświecie i będę cię kochać naprawdę najmocniej, ale nie jesteś w stanie zapewnić komuś zawsze i nigdy, a niech poświadczy tę moją wypowiedź liczba rozwodów w Polsce i tutaj stawiam kropkę. No,
no tak, a powiedz mi, ile jeszcze osób do ciebie mówi Marta?
Mama, tata, babcia. Mój jeden brat, mój drugi brat w sumie też Martusia. No i może jacyś bardzo zaprzeszli znajomi.
Okay.
Tacy do gimnazjum, tak, liceum.
Pamiętają nasze pierwsze ksywki na tej zasadzie. To...
Tak, tak, tak. Ale tak z osób, które poznaję teraz, czy które poznałam na studiach, to już nie ma takich, takich osób. I no i nic, no po prostu stałam się Maszą, co zrobić.
A dlaczego?
Bardzo to jest prosta historia, banalna. Robiliśmy tekst w szkole mojej pierwszej i pani profesor z Akademii Muzycznej w Gdańsku, wtedy byłam na wokalu jeszcze, powiedziała, że o Boże drogi, ale ty masz to łatwe, to tu w ogóle nic nie musisz grać. Ty jesteś jak ta Masza. No i zostało. W ogóle się nie zgadzam z tym, co prawda, co powiedziała. Wtedy pewnie to był dla mnie olbrzymi zaszczyt, że jestem narowista jak postać,
tak.
A teraz nic bardziej odległego, ale jakoś ta Masza została, trzyma się i nie walczę z tym.
A co w ogóle, jeśli chodzi o szkołę, jak wspominasz z perspektywy czasu, bo jak często rozmawiam z aktorami młodego pokolenia, trzymajmy się wszyscy tych wszystkich
młodego
wskazówek. Młodego i pół. To różne słyszę historie dotyczące tego, czy... Znaczy nie chodzi mi o, żeby cię pytać o kadrę i tak dalej, czy było kocenie, nie kocenie, już nie chcę w takie rzeczy chodzić. Tylko czy rzeczywiście, na przykład ty możesz powiedzieć, że dużo ci dała praktycznie szkoła, czy rzeczywiście, tak jak się często jednak mówi, że no fajnie jednak studiować, ale też robić inne rzeczy w międzyczasie, żeby się doszkalać.
Bardzo dużo mi dały dwa pierwsze lata w Akademii Muzycznej.
Grać na skrzypcach, tak?
Czy... Wtedy już nie.
Już nie.
Wtedy już nie. Wtedy byłam na wydziale wokalno-aktorskim. I tam się spotkałam z niezwykłymi profesorkami od aktorstwa. i naprawdę muszę powiedzieć, że moje korzenie są gdzieś tam. Mhm. Myślę, że część osób myśli, że takie nauczanie na kierunkach wokalno-aktorskich jest średnie, że ten poziom jest średni, po prostu nie ma czasu, bo ludzie skupiają się na pięknie głosu, a nie na tym, co się gra, ale to się bardzo zmienia. Współczesny teatr, czy musicalowy, czy opera wymagają naprawdę porządnego aktorstwa, a zresztą tam uczyły nas po prostu aktorki z Teatru Wybrzeże i pamiętam kiedyś Dorota Kolak dawała właśnie wywiad i padło pytanie do niej, jakiego aktorstwa ona uczy studentów wydziału wokalno, jednak aktorskiego. No i Dorota Kolak odpowiedziała, jak to jakiego? Są dwa rodzaje aktorstwa, złe aktorstwo i dobre aktorstwo. Ja uczę dobrego.
Bardzo dobre.
I tak uważam, że mnie też nauczyła dobrego i że te moje korzenie, podwaliny są gdzieś tam. A Warszawa... Zawsze nam mówił mój opiekun roku, Andrzej Strzelecki, już świętej pamięci. Świetny gość, po prostu tata. Zawsze mówił...
To zawsze słyszałem od każdej osoby, która u niego studiowała.
No bo to naprawdę tak było. Jeżeli opiekun roku ma definicję na Wikipedii, to powinno być to zdjęcie Andrzeja Strzeleckiego.
Tak.
Zawsze mówił tak, słuchajcie, chodzi o to, że ja was staram się spotkać z ciekawymi ludźmi. Ktoś wam podejdzie, ktoś zupełnie nie. Macie swoje siteczko, filtrujcie, bierzcie do skarbczyka to, co jest wam potrzebne. I tak też starałam się robić.
Myślę, to jest najlepsze, bo nie to, że masz dany klucz, tylko
tak.
Myśl
to, co
na własny
tobie,
sposób,
to
co
służy.
Czujesz. Tak.
I wzięłam sobie sporo rzeczy, na przykład teatr, w którym nigdy, przenigdy nie chciałabym teraz pracować, rodzaj teatru. Natomiast profesor był tak charyzmatyczny, że ja do teraz pamiętam niektóre jego powiedzenia, czy tam jakieś uwagi i korzystam sobie z nich do tej pory, w zupełnie innym typie, powiedzmy, performance'u.
Tak.
Kurczę, żałuję, że moja ambicja była taka wykręcona w kosmos. Myślę, że to też po tej szkole muzycznej jednak 12 lat to trochę ryje beret. Więc myślę, że tego żałuję, że byłam aż tak w to po prostu, aż tak się w to wgryzłam.
Kręcone.
Tak. Wtedy jeszcze była selekcja. Ja miałam jakieś, byłam opętana zupełnie, że czeka mnie selekcja, że ja zostanę usunięta po pierwszym roku, że wszyscy odkryją, że ja tak naprawdę nie potrafię grać, że ja tu jestem tylko dlatego, że trochę śpiewałam wtedy. Więc tak miałam obsesję na tym, że na temat tego, że wyrzucą mnie ze szkoły. Ale potem pękł mi kręgosłup na zajęciach i wiedziałam, że już nie mogą mnie wyrzucić. Więc jak w masło weszłam w drugi rok. Teraz się śmieję, ale to było oczywiście przerażające wtedy. I tak, no, jeżeli mogłabym zapanować nad tą swoją ambicją i jakoś tak lepiej gospodarować czasem. I to na pewno jeszcze, co bym zmieniła, to nie chciałabym się tak rozpaczliwie wpisać w tłum i w to, żeby tak bardzo być w grupie, tak bardzo być taka jak wszyscy inni. Bardziej bym walczyła o swoją indywidualność. Wtedy wydawało mi się to... w ogóle o tym nie myślałam. Chciałam tylko być taka jak inni i być przystająca po prostu. A teraz wiem, że no nie ma nic lepszego niż twoja indywidualność, twój charakter, twój temperament, twoje zainteresowania i
bo wcale też nie musisz wtedy grupy odrzucać, dokładnie, tylko
tak.
Po prostu też masz pełną świadomość, że nie musisz iść z tłumem, tak?
Tak. Myślę, że osoby, które mnie znają, mogą być zdziwione tym, bo zawsze miałam dosyć taki temperament mocny, ale to, co siedzi w środku, no to oczywiście są inne rzeczy. I to, że ja potrafiłam powiedzieć, że nie chcę czegoś robić, albo że coś mi się nie podoba, to...
A tego się uczymy. Przecież jak pamiętam, zaczynałem we własnym zawodzie i tak dalej, to był okres, że jak powiem nie, to źle skończę, albo
oczywiście
czegoś nie dostanę, albo się nie rozwinę, albo mnie wyrzucą, albo nie wiem, no skończę, potem będę robił coś innego, no, co
dokładnie
bym nie chciał.
A przecież
tak?
To nie jest nie, bo cię nienawidzę,
tak,
mój drogi przełożony, tylko nie, bo wydaje mi się, że mogę zrobić coś w inny sposób i to będzie lepsze.
Tak. Też nie znaczy, że aha, bo mi się po prostu nie chce tego robić. Są tacy, no to trudno, ale,
tak,
ale jeśli mówisz nie, no bo nie czuję tego, nie chcę się w tym odnaleźć, mogę to zrobić źle, no bo mam inną perspektywę,
tak,
i tak dalej, i tak dalej.
Poszukajmy dalej, pokombinujmy. pokombinujmy, może znajdziemy coś, co, coś jakiś kompromis. Ale, ale tak, rzeczywiście, jeżeli miałabym powiedzieć, czego żałuję, chociaż kurczę, z tym żałowaniem to też jest tak, że z drugiej strony ja jestem bardzo wdzięczna i zadowolona z tego, gdzie jestem teraz i myślę, że wszystkie te wydarzenia doprowadziły do tego. W związku z tym, kto wie, może gdybym wcześniej działała inaczej.
A to zawsze każdy z nas ma takie rozminki. No. Może bym zrobił tak, to gdzieś bym był dalej, szybciej, wcześniej.
Albo, a może wcale nie.
Albo
może
właśnie by już mnie nie było, albo byś na przykład, może by się okazało, że gdybyśmy mieli inne podejście, to ani ja, ani ty nie siedzielibyśmy w tym miejscu, bo może byśmy się spotkali na innej stopie, na przykład w innej, nie wiem, branży.
No, dokładnie tak, dokładnie tak, więc może nie do końca, może to żałowanie to jest złe słowo, ale gdybym miała sobie życzyć czegoś sobie z tamtych czasów, to byłoby takie: hej, masz do czegoś ciągoty, masz jakieś pasje, nie zapominaj o tym. Walcz o to i bądź przy tym blisko, bo potem będziesz po prostu żałować, że nie zadbałam o te swoje prywatne pasje, tylko je gdzieś tam ubiłam, żeby się bardziej dostosować, to na pewno.
A jeśli chodzi o dubbing, o którym dzisiaj już też wspomnieliśmy, to jest jakby, użyję takiego stwierdzenia, trochę też taki bonus w twoim życiu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bo czasami się tak właśnie mówi, że chyba nie znam osoby, która mówi totalnie wprost, że jego głównym celem był w życiu, wiesz, dubbing, uprawianie dubbingu. Zawsze jest tak, że aktorzy oczywiście zajmują się innymi rzeczami, teatrem, kinem, serialem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie mówi wprost, no zawsze chciałem czytać reklamy albo skupić się tylko na dubbingu. Oczywiście zwłaszcza dubbing wydaje się rzeczą przyjemną. Czy właśnie to jest taki też bonus dla ciebie? Plus jeszcze, myślę, że to też pewnie coś powiem wyświechtanego, że ta szkoła muzyczna też dodatkowo, pewnie, że osłuchanie i tak dalej dodatkowo jeszcze z takim właśnie
tak, to na maksa to bardzo ułatwia. To jest dubbing jest mocno też o rytmie, o jakiejś muzykalności. To się gra awista, trzeba być czujnym, trzeba pilnować długości.
No, kłapy i tak dalej.
Tak, dokładnie tak, więc to bardzo pomaga. Są ludzie, którzy rzeczywiście żyją tylko z dubbingu.
Są.
Często to są też aktorzy, ale często to są na przykład ludzie, którzy zaczęli jako dzieci i po prostu zostali tam. I teraz dubbingują i reżyserują też dubbingi, tak. Więc to jest całe ich życie. Ale u mnie to rzeczywiście było tak, że ja bardzo się zawsze ekscytowałam polskim dubbingiem jeszcze jako dzieciak i nastolatka. Potem oczywiście sobie wkręciłam, że się do tego nie nadaję, bo mam jakiś dziwny głos. Boże drogi, naprawdę, jak ja bym chciała wszystkich nas w wieku nastoletnim i studenckim utulić. Co to po prostu za głupie pomysły są? Jakieś wkręcanie sobie, że się do czegoś nie nadaje.
Nie nadaje, tak.
W każdym razie tak, ja z obrzydliwym głosem wtedy myślałam sobie, że nie, to jest w ogóle nie da się.
Wiesz, bo my trochę też jesteśmy podobnego pokolenia, że mamy jednak taką wewnętrzną pokorę. I może też, ale taką nadmierną, że za bardzo tak sobie właśnie wkręcamy, co zresztą też, jakbym cię zacytował, powiedziałeś, że bardzo tak pozytywnie patrzysz na generację właśnie tą najmłodszą,
na
tak? Na Zetki, tak? Na Gen Z, że i też to widzę na przykład po stażystach, po osobach, które się tutaj dzisiaj pojawiają i rozmawiam, że to jest to, co powiedziałeś o tych studiach, że tego im zazdroszczę, jak miałem 18-20 lat, nie taki, nie chodzi o bezczelność i butę jakąś, broń Boże, nie w tą stronę zmierzam, tylko taką większą przebojowość i nie wmawiania sobie takich rzeczy, że mi nie wypada, albo że będę. No to
albo rzeczy, takie, tak. Rzeczy po prostu są, że tam nie ma żadnego podwójnego, potrójnego dna.
Czy ja dam radę?
Ale ostatnio się dowiedziałam, i może w takim razie zrobię ci mały prezent dzisiaj, bo dowiedziałam się od moich młodszych znajomych, że istnieje coś takiego, ponieważ ten millennialsowy gap, tak, jest dosyć duży i na przykład millennialkami są też moje kumpele z teatru, które mają dorosłe dzieci już. A ja kumpluję się z Zetkami i myślę sobie, Boże drogi, no ja nie wiem, no jestem gdzieś po środku. No i podobno istnieje takie pojęcie jak zilenialsi.
Okej. Okay. Pomiędzy jacyś.
Tak. I ja sobie poczytałam o tych zilenialsach i myślę sobie, Jezus Maria, wspaniale, ja chyba jestem zilenialką. I jakoś bardzo mi to leży, że rzeczywiście z całym tym bagażem.
A to chyba po 90, tak? Urodzeni muszą być.
Kurczę, musielibyśmy, pewnie tak, a ty jesteś przed.
Ja jestem 8-9.
Przykro mi, jesteś millenialsem, I'm sorry.
Jestem typowym millenialsem.
I'm so sorry, ale może twoja dusza jest millenialsem.
Na pewno.
Na pewno.
To na pewno.
No tak, ale rzeczywiście, że ten cały bagaż millenialsowy mam, no i będę go niosła sobie cały czas, ale jednocześnie bardzo mi jest blisko do tych Zetek. Są oczywiście jakieś pojęcia, których ja już w ogóle nie rozumiem i się na to nie łapię, ale to nie o to chodzi.
W zasadzie słówko roku, nie? I sprawdzasz.
Tak. Ostatnio, no tak, tak, czytałam jakąś listę słówek i na część się załapałam, na wszystkie sigmy i tak dalej, ale część miałam tak, że co to jest?
Wujek Google, pomóż.
Już nawet pisałam do moich znajomych, hej, wy macie nastoletnie dzieci, help me. Chcę być nowoczesna. Ale tak, no jakoś tak cieszy mnie to, że bycie pomiędzy tymi generacjami, bo myślę sobie, że z tym bagażem, który jest dosyć ciężki, ale jednak jest to otwarcie na tę nowość i to jest super.
Powiedz mi, jesteśmy w Rock Radio, klasyka rocka, rockowa muzyka i tak sobie pomyślałem, że dużo cię łączy z Jimi Hendrixem.
You think so?
Mhm. On też niszczył gitary.
O nie, ta gitara była zepsuta, to od razu powiem.
Mhm. Co to w ogóle są za zwyczaje w wolnych czasach, żeby rozwalać gitary, proszę pani?
O Boże drogi, błędy młodości. Na swoje usprawiedliwienie powiem to, że byłam wtedy w najgorszym swoim prywatnym czasie ever. Nie zdradzę, co to był za czas, bo po co. Mhm. Uwierzcie mi na słowo, byłam w kompletnym po prostu dupalu. Było źle. No i mój brat miał rozwaloną gitarę, bo kiedyś grał na gitarze i to była taka chyba nawet dziecięca, już zresztą nie pamiętam, ale to była rozwalona gitara, która miała przed przeprowadzką chyba moich rodziców wylądować w koszu po prostu. No i on mi powiedział, ty jak jesteś taka smutna, to nie bądź taka smutna, tylko zamień to we wściekłość.
Wyładuj się.
Tak. No i rozwaliłam gitarę i tyle, no. Bardzo przepraszam.
Ale ja się nie dziwię. Ja zawsze chciałam zrobić coś takiego, żeby poczuć się jak taki już Hendrix, czy kto tam jeszcze robił takie rzeczy na scenie.
No tak.
Mogłaś jeszcze podpalić.
Powiem szczerze, bardziej, lepiej się wyżyłam na tym boksie, na tym kickboxingu, na zapasach, na Brazilian Jiu-Jitsu niż na rozwalaniu gitary, bo od razu się przestraszyłam, że lecą na mnie jakieś drzazgi. No nie było to spektakularne, było to, powiem, niskie. Niskie z mojej strony. Ale trudno.
Słuchaj, no każdy ma swoją legendę jakąś. A jeśli chodzi o Warszawę, nadal masz tak, że lubisz przeglądać i patrzeć na Warszawę, która wyglądała kiedyś i dziś? Pamiętam, że właśnie tak opowiadałeś o tym, kiedy powstawał serial Król, że przeglądałaś, bo rozumiem, że warszawiak z warszawiakiem rozmawia.
Tak.
Więc się bardzo cieszę. Ja uwielbiam patrzeć i oglądać, szukać jakichś zdjęć, jakichś albumów i patrzeć, jak ta Warszawa wyglądała. Oczywiście, że sobie też dużo pewnie dodajemy, idealizujemy sobie tą Warszawę z lat okresu międzywojennego, ale jest coś takiego magicznego, że chce się wrócić do tamtych czasów i zobaczyć, i czasami sobie człowiek wyobraża, co by było, gdyby, to tak jak gadaliśmy o tych decyzjach za dzieciaka naszych, tak? Że co by było, gdyby, że co by było, gdyby jakby ta Warszawa dzisiaj tak wyglądała, nie?
Tak,
masz tak?
Paryż Północy. Szczerze mówiąc, ostatnio te zdjęcia, które widziałam, to już były zdjęcia po powstaniu. Zresztą też, więc już po fakcie. Mhm. Ale to też sobie oglądam z jakąś taką, z jakimś wzruszeniem, bo rzeczywiście ja dosyć długo nie lubiłam Warszawy i bardzo zazdrościłam ludziom.
Gdańsku Morza na przykład.
Na przykład.